Dzień dobry, Agnieszka Frączek.
Autorka?
Przede wszystkim wierszy dla dzieci. Przede wszystkim wierszy. Zdarza mi się też pisać prozą, ale rymując czuję się jeszcze lepiej.
Na spotkaniu w przedszkolu dzieci z zaciekawieniem pytały o wiele rzeczy, zadawały pytania przeróżne. Między innymi pytały o wiek. Ja nie zapytam pani, ile pani ma lat, ale kiedy pani zaczęła pisać książki? Ile pani miała lat, kiedy została pani właśnie autorką książek?
Całkiem już byłam dorosłą osobą. Nie marzyłam o pisaniu, kiedy miałam lat kilka, kilkanaście czy dwadzieścia parę. Zaczęłam pisać dopiero, kiedy miałam 33 lata.
Skąd przychodzi taki pomysł w takim dorosłym wieku?
U mnie to zbiegło się z czasem, kiedy pojawiła się na świecie nasza córka. To na pewno nie jest przypadek. W domu pojawiło się dziecko, razem z dzieckiem pojawiły się książki dla dzieci. Niektóre całkiem nowiutkie, inne pościągane gdzieś z Pawlacza czy przeniesione z piwnicy. My te książki intensywnie czytaliśmy. I pamiętam taki dzień, kiedy siedzę z córką, pewnie kilkumiesięczną córką na dywanie, czytam jej książkę i jednocześnie tej książce się przyglądam. I zaczynam marzyć, żeby w tak pięknie zilustrowanej książce znalazł się kiedyś mój tekst. A ponieważ ja zawsze od dziecka interesowałam się językiem, przysłuchiwałam się językowi chyba uważniej niż robili to moi koledzy, lubiłam się nim bawić, to wykorzystałam to właśnie pisząc pierwsze wiersze.
Ten pierwszy, to co to było?
Ten pierwszy chyba nie nadawał się do druku. Opowiadał o tym, że moja córka wreszcie zaczęła chodzić na dwóch łapkach. Ona bardzo długo raczkowała. Oczywiście, kiedy trzeba było coś ściągnąć z wysokiej półki, to sobie świetnie radziła, ale wolała chodzić na czterech łapkach. I pierwszy wiersz opowiada właśnie o tym, że nasza córka chodzi już bez naszej pomocy na łóżkach. Ale ponieważ to był wiersz po pierwsze ogromnie osobisty, a po drugie jeszcze bardzo mało dojrzały, to nigdy go nie opublikowałam, ale oczywiście trzymam go.
Czyli córka była taką inspiracją przy pierwszym wierszu, przy kolejnych też?
Tak, córka mimo woli mnie zainspirowała, to nie było przez nią zaplanowane, za malutka była, żeby coś takiego sobie wymyślić, ale córka, książki, które razem z nią pojawiły się w domu, niektóre książki w pewnym sensie opowiadają o jej otoczeniu, o jej środowisku. Napisałam kiedyś książkę pod tytułem Przedszkolutki, 100 radości i 2 smutki. To jest książka, która tak naprawdę opowiada o przedszkolu, warszawskim przedszkolu, do którego chodziło moje dziecko. Ja to przedszkole bardzo uważnie obserwowałam, notowałam w pamięci to, co tam się dzieje. Potem o wszystkim, o znaczkach w szatni, o teatrzykach, o budyniu na obiad opowiedziałam w książce.
W pani książkach też jest dużo takiej wiedzy językowej. Czy to też wynikało z potrzeby przekazania tej wiedzy córce?
Nie, to już jest mój bzik, to jest moja pasja. Ja językiem zawsze się interesowałam. Język to mój zawód. Na Uniwersytecie Warszawskim wykładam właśnie językoznawstwo. Przede wszystkim niemieckie, ale także polskie. Staram się jak najczęściej prowadzić zajęcia z gramatyki porównawczej, kontrastywnej. Opowiadam o kulturze słowa niemieckiej i polskiej. I o tym samym opowiadam też czytelnikom moich książek wierszem w sposób pozornie bardzo mało poważny, ale staram się przekazywać, przemycać wiedzę zupełnie poważną. Opowiadam o różnych zjawiskach językowych czy wręcz językoznawczych, o frazeologizmach, homonimach, homofonach, ale także o błędach, które wszyscy popełniamy. O tych błędach bardzo chętnie piszę i też opowiadam podczas spotkań autorskich.
I skutek ma być widoczny za ileś lat?
Tak, ja bym chciała za pośrednictwem tych książek, tych rozmów z czytelnikami, ale też rozmów z moimi studentami, zasiać w nich niepewność. Niezłośliwie oczywiście, to ma być konstruktywne działanie. Chciałabym im pokazać, że nie są nieomylni, że nie wiedzą wszystkiego o własnym języku, chociaż oni najlepiej znają język polski, nie ma innych osób na świecie, które by polszczyzną posługiwały się tak sprawnie jak my Polacy, ale jednak my wszyscy popełniamy błędy. I dlatego warto wątpić, nie ufać własnej intuicji językowej, i zaglądać do słowników, zastanawiać się, rozmyślać nad mową, bo kiedy nie stawiamy pytań, to nie szukamy odpowiedzi. A jeżeli sami siebie pytamy, czy mówi się wymyśleć, czy wymyślić, czy 3 razy z rzędu, czy 3 razy pod rząd, kiedy wątpimy, to sprawdzamy. Kiedy stawiamy pytania, to szukamy odpowiedzi, a stąd już prosta droga do sukcesu.
I tych trudnych rzeczy dzieci mają się nauczyć z takich, wydawałoby się, niewinnych książek?
Taką mam nadzieję. Oczywiście oni nie nauczą się z tych książek wszystkiego o języku. Te książki mają je zaintrygować, zainspirować, mają im otworzyć oczy na to, że polszczyzna tak świetnie im znana nie jest i nigdy nie będzie do końca przez nas wszystkich opanowana.
Wśród tych książek, które pani napisała, chodzi mi po głowie jedna, która dotyczyła przysłów. Bardzo ubolewam nad tym, że dzisiejsze młode pokolenie bardzo często w ogóle nie umie przysłowiami się posługiwać.
Tak, przysłowie odchodzą do lamusa, boimy się ich. No i rzeczywiście przysłowie nie pojawiają się w naszym języku tak często jak na przykład frazeologizmy, również z tej przyczyny, że one są mniej neutralne niż frazeologizmy. Poza tym nie potrafimy przysłów od tych frazeologizmów w najwęższym tego słowa znaczeniu odróżniać i bardzo często, nawet w książkach, można przeczytać informację, że na przykład dzielić skórę na niedźwiedziu to jest przysłowie. A to nie jest przysłowie, to jest po prostu frazeologizm, ale przysłowie nie. Tak, do przysłów warto wracać. One oczywiście nigdy nie będą tak naturalnie towarzyszyć naszym codziennym wypowiedziom, jak na przykład frazeologizmy, ale warto je znać, bo to jest element naszej kultury. Oczywiście nie do końca powinniśmy wierzyć w to, że przysłowia są mądrością narodu, bo one nie zawsze są aż tak mądre. Ja na przykład nie zgadzam się z tym, że dzieci i ryby głosu nie mają. Także pielęgnujmy je, bawmy się nimi.
Przysłowie, które mi się w tym momencie przypomina na świętego Hieronima, jest pogoda albo jej nie ma.
No tak, i to jest właśnie ta ludowa mądrość.
Często narzeka się na dorosłych, że nie czytają książek. Chyba pani nie ma takiego problemu ze swoim odbiorcą książki, ze swoim czytelnikiem.
Tak, ja mam to szczęście, że moi czytelnicy są jeszcze w wieku, w którym się czyta. Przedszkolakom czytają rodzice, uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych szkoły podstawowej czytają sami. To podobno, tak twierdzą specjaliści, dopiero później gdzieś w gimnazjum ta miłość do książki zaczyna wygasać. Szkoda, że tak się dzieje, bo dzisiaj autorzy, współcześni polscy autorzy piszą wiele wspaniałych książek również właśnie dla gimnazjalistów. Są całe serie książek poruszających różne problemy nękające właśnie czytelników w tym wieku i takie bardzo współczesne. To jest świat, który znany jest tym 16-latkom. Bo w takim świecie toczy się akcja książki. Warto przeszperać, przeszukać współczesną ofertę, bo naprawdę jest z czego wybierać.
I też na żadnych spotkaniach czytelniczych nie ma tak długich kolejek osób, czytelników, które przynoszą książki i chcą te autografy. No właśnie, bo one są tak powszechnie obecne, te książki, w ich biblioteczkach.
No chyba, że ktoś jest znany z telewizji. Jak obserwuję na targach książki, to najdłuższe kolejki są do tych, którzy znani są z ekranu telewizora.
Wtedy może niekoniecznie znane są ich książki.
Ale ważne, że autor ma znaną buzię, to się jednak liczy. Tak, te książki, o których tutaj mówimy, czy moje teksty, dzieciom są znane z książek właśnie, ale też z podręczników na przykład. Są takie dzieci, no niestety, są też takie dzieci, które nie czytają książek, którym rodzice czy dziadkowie tych książek nie kupują, które nie bywają w bibliotekach. To one przynajmniej z podręczników, te moje teksty, nie tylko moje zresztą, mogą poznać, a między innymi dlatego tak chętnie piszę teksty do podręczników, bo wiem, że wtedy te teksty, te wiersze czy opowiadania trafią również do tych dzieci, które niestety książek czytają mniej niż koledzy. Może tak, bo może to nie jest tak, że w ogóle nie czytają. Ja jestem optymistką.
Dzieci chętnie czytają książki, ale chyba też są wymagającym czytelnikiem, bo jeśli im się coś nie podoba, to one nie będą z grzeczności mówiły, że im się podoba.
Tak, dziecka się nie da nabrać. Przed dzieckiem nie da się zagrać emocji. One są szalenie wrażliwe i bardzo dobrze. Niestety my gubimy tę dziecięcą wrażliwość z biegiem lat, ale dziecka się nie da oszukać. Literatura pisana dla dzieci musi być, przynajmniej moim zdaniem, także literaturą równocześnie dla dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że dziecku bardzo często czyta dorosły, a w każdym razie dziecku w wieku mojego czytelnika wciąż jeszcze czyta rodzic, dziadek, a w każdym razie mam nadzieję, że tak bywa. I staram się pisać tak, żeby te moje teksty spodobały się również, zainteresowały, zaintrygowały tego dorosłego czytającego.
Próbowała pani albo ma pani zamiar pisać właśnie wprost do dorosłych czytelników?
Nie, jakbym miała dzisiaj odpowiadać, nie mam takich pomysłów, nie mam takich zamierzeń, ale kto wie, co będzie kiedyś. Na razie nie myślę o tym.
Tutaj dzieląc rolę wśród przedszkolaków, podkreśliła pani znaczenie tego ilustratora. Właśnie książki, w których są pani teksty, są bardzo bogate ilustrowane, już ta okładka tak bardzo mocno przemawia do potencjalnego czytelnika. Czy pani jakoś szczególnie dobiera sobie ilustratorów?
To jest decyzja przede wszystkim wydawcy. Ja oczywiście mogę tutaj wtrącić swoje 3 grosze, ale decyduje wydawca. Natomiast tak, bardzo zależy mi na właściwym doborze ilustrującego i zawsze dzieciom podczas spotkań podkreślam, że książka składa się z 2 elementów, z tekstu i z ilustracji. To jest tak jak 2 strony jednej monety. Nie nie da się oddzielić jednej strony od drugiej. I tak samo w ich wspomnieniach, kiedy będą kiedyś już w dorosłości wracać we wspomnieniach do książek z dzieciństwa, to ten obraz będzie towarzyszył tekstom, a może nawet obraz zostanie przez pamięć przywołany jako pierwszy, a dopiero za nim będą szły słowa. Bardzo ważne są ilustracje.
A co pani czyta? Bo narzekamy właśnie na tych dorosłych, że nie czytają, no to przyznajmy się sami, co my czytamy?
Och, ja czytam, kiedy tylko mogę, a jak nie mogę czytać, to przynajmniej słucham. Ponieważ ja jeżdżąc na spotkania właśnie, na pewno więcej czasu spędzam za kierownicą niż na kanapie z książką w ręku, to nauczyłam się słuchać książek. I ostatnio podróżuję z Remigiuszem Mrozem.
Dla dzieci to, że one słuchają, to jest takie naturalne, ale przy tych dorosłych czytelnikach ja ciągle się zastanawiam właśnie, bo audiobooki coraz bardziej wchodzą, ale no ja na przykład nie umiem się skupić na takiej książce, którą ktoś mi czyta. Moje myśli po prostu biegną gdzieś swoim torem, książka sobie. Rozumiem, że pani tutaj jak najbardziej jest za audiobookami.
Tak, ja jestem za audiobookami, ale ja rozumiem pani uczucia, bo ja sama się audiobooków musiałam nauczyć. Na początku nie potrafiłam, drażniło mnie to, że lektor po swojemu interpretuje książkę, czasami nadinterpretuje i brakowało mi takiej intymności, jaką mam wtedy, kiedy sama sobie książkę czytam. Natomiast ponieważ spędzam w samochodzie bardzo wiele czasu, to z biegiem czasu tego się nauczyłam i w tej chwili bardzo sobie cenię taką możliwość słuchania książek. Ja wsiadam do samochodu po spotkaniu, mam do przejechania 300 km, ale wcale się tym nie martwię, bo kiedy włączam książkę, to czuję się już tak jak u siebie w domu na kanapie z książką w ręku właśnie. Wiem też, jak dobierać lektorów. Są tacy, których lubię bardziej, z którymi podróżuje mi się dużo lepiej niż z innymi i zawsze na to zwracam uwagę. To nie jest mi obojętne, kto mi tę książkę przeczyta podczas drogi. Nauczyłam się słuchać audiobooków, ale jeżeli to jest dobrze przeczytana książka, to też jest uczta.
Biorąc udział na przykład w targach książki, czy przy różnych innych okazjach, zna pani też autorów. Czy to dla pani ma duże znaczenie? Czy pani lubi przeczytać książkę kogoś, kogo pani spotkała i jego osobowość, osoba panią zaintrygowała?
Tak, oczywiście ja czytam książki innych autorów. Uważam, że to jest w pewnym sensie nasz obowiązek, obowiązek piszących. My musimy się orientować w tym, czym się zajmujemy, ale czytam te książki też dla przyjemności. Ja przez długie lata kupowałam książki, to się nazywało, że kupuję je dla córki. I rzeczywiście tak było. Córka te książki czytała, my jej je czytaliśmy, ale kiedy córka wyrosła już z książek dla 5 czy 10-latków, to przyłapałam się na tym, że ja te książki nadal kupuję i wciąż mówię, że kupuję dla córki, ale przecież prawda jest taka, że wcale nie dla córki.
No nawet podczas dzisiejszego spotkania, kiedy podpisywała pani książki, to niekoniecznie dla dzieci.
Tak, zdarza mi się tak, że przychodzi dorosła osoba z prośbą o dedykację. To dotyczy przede wszystkim tych książek językowych czy językoznawczych, które czytają też dorośli, a ci bardziej szczerzy dorośli przyznają się, że tego nie wiedzieli, tamtego dopiero się nauczyli, że mówili wcześniej inaczej, bo nikt im nie powiedział, że nie kiślu, tylko kisielu, nie z dużej litery, tylko dużą literą albo od dużej litery, że chłopacy to wcale nie jest forma błędna, tylko poprawna, wręcz systemowa, tak jak Polak, Polacy, chłopak, chłopacy. To są rzeczy, które dziwią nawet dorosłych, również dorosłych, przede wszystkim dorosłych.
Spotkania w przedszkolach właśnie z tymi czytelnikami pani, jakie jest zadanie takiego spotkania?
W przedszkolach jest inaczej, inaczej jest w szkołach, inaczej w bibliotekach. Ja dzieciom z przedszkolach staram się pokazać, że książka to jest fajna rzecz, to przede wszystkim, ale też opowiedzieć im, jak z mojej perspektywy książka powstaje. Czyli przechodzimy tutaj przez te wszystkie etapy. Najpierw jest pomysł, mówię dzieciom, skąd się pomysły bierze, skąd ja biorę pomysły. Potem jest realizacja tego pomysłu, czyli książka jest pisana, potem trzeba ją zilustrować, zredagować, wydrukować, no i wreszcie za pośrednictwem księgarni i bibliotek ta książka trafia do czytelnika. Tak wygląda spotkanie z młodszymi dziećmi, natomiast starszym już nie odpuszczę lekcji języka polskiego i wtedy bawimy się frazeologizmami, bawimy się przysłowiami, bawimy się błędami, bo błędami też się można bawić.
Ci najstarsi pani czytelnicy, tacy, z którymi pani się spotyka?
To jest przełom szkoły podstawowej i gimnazjum. To są ci najstarsi, z którymi właśnie przede wszystkim błędami się bawię, ale oczywiście nie jest to zabawa dla samej zabawy. Ona ma jeszcze dodatkowy cel edukacyjny.
Lubi pani te spotkania?
Lubię. Bardzo lubię. Ja się nauczyłam już lubić wszystko, co z nimi się wiąże, chociaż kiedy zaczynałam jeździć kilkanaście lat temu, to byłam troszkę przestraszona i nie bardzo wiedziałam, jak to. Ja mam 2 dni spędzić poza domem, gdzieś daleka podróż, obce miejsce, ale nauczyłam się lubić i podróże właśnie dzięki tym książkom słuchanym i nawet samotne wieczory w hotelu, bo to jest czas właśnie na lekturę tego, czego normalnie przeczytać nie mogę, bo w domu zawsze jest 1000 rzeczy do zrobienia, a tam mam cały wieczór tylko dla siebie. Niestety, kiedy mówię o lekturze, to nie zawsze jest to lektura książek, ale częściej prac magisterskich czy doktorskich. Natomiast no, to też jest dla mnie ogromnie cenny czas i już nie nudzę się wieczorami w hotelach, już nie myślę o jej za ile godzin ja będę mogła wreszcie pojechać do domu, tylko cieszę się tym tak zwanym wolnym czasem.
A to spotkanie twarzą w twarz z czytelnikiem właśnie, jakie to jest uczucie dla pani jako autora?
To jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, ale to też jest dla mnie kopalnia wiedzy, bo ja czytając dzieciom swoje książki, czy choćby pojedyncze wiersze, patrzę na ich reakcje i to jest dla mnie świetna podpowiedź, co powinnam zmienić w przyszłości, co się dzieciom podoba, co rozumieją, pojmują w mig, w lot, a co wydawało mi się tylko, że pojmą.
A o co pytają dzieci?
Zawsze o wiek oczywiście. Ile pani książek napisała? To są podstawowe pytania. Ale bywają też pytania takie mniej tuzinkowe, mniej banalne, mniej standardowe. Na przykład, czy panią pani praca uszczęśliwia? Takie pytania ostatnio ktoś mi zadał. Bardzo ważne pytanie, bo no to przecież jest ogromnie ważne, żebyśmy w tej pracy, w której spędzamy ogromną część naszego życia, robili coś, co daje nam radość. Ja mam to szczęście. Zarówno praca uniwersytecka, jak i literacka, obie są w jakiś sposób spełnieniem moich pasji. I zachęcam zawsze dzieci, czytelników, żeby myśląc o swojej przyszłej pracy, myśleli też o tym, jak wiele czasu będą w niej spędzać i o tym, że to musi być coś, co będą robili z przyjemnością.
Właśnie takie pytanie zadane przez dziecko, ono też uświadamia nam, dzieci nam ciągle o tym przypominają, że one nie są takie głupiutkie, jak się może komuś wydawać.
Nie, nigdy bym tak o dzieciach nie powiedziała, nie pomyślała. Oczywiście nie potrafią mnożyć tak jak osoby dorosłe, tak, nie znają się na całkach i może nie wiedzą jeszcze tak wiele o świecie, ale mają coś równie cennego, mają instynkt, mają taką wrażliwość, którą potem niestety się zatraca i to jest ta ich mądrość, ogromna mądrość dzieci. Chciałabym mieć tę ich wrażliwość, umieć zachować i pielęgnować przez całe życie.
A najbliższe pani plany? Co tam tworzy się pod piórem, na klawiaturze?
Tworzą się dwie książki. Jedna z nich to będzie w pewnym sensie kontynuacja książki pod tytułem Miasto nocą. W pewnym sensie, bo też w mieście książka będzie się rozgrywać, ale tym razem już nie o nocy piszę, nie o osobach, które nocą pracują, tylko o zwierzętach, które żyją w mieście. Jak się okazuje, tych zwierząt jest w mieście całkiem wiele i to są nie tylko kotki, pieski czy komary, ale też dzikie zwierzęta można spotkać w mieście. A druga książka to książka pod tytułem Dziadki i dziadki, czyli o słowach starych i nowych. Te jedne dziadki i drugie oczywiście inaczej są pisane. I opowiadam tam dzieciom o tym, że słowa też mają wiek. Że słowa się rodzą i takie słowa jak na przykład selfie to słowa młodsze od większości moich czytelników. Ale są też takie słowa z siwą brodą, słowa, które odchodzą już z języka. Dzisiejsi kilkulatkowie nie wiedzą na przykład już, co to jest kajet. Ja muszę dzieciom tłumaczyć, że kajet to jest taki zeszyt. Nie znają już tego słowa. Opowiadam też o słowach, które odeszły, dlatego że nie stosujemy przedmiotów, które te słowa nazywały. Tak jest na przykład z kałamarzem. Nie ma już dzisiaj czegoś takiego na ławce szkolnej czy na biurku jak kałamarz, bo inaczej piszemy, innymi narzędziami się posługujemy. O tym ma mówić ta książka.
Ja nie uważam się za osobę bardzo leciwą, a pani mi tutaj uświadomiła w tej rozmowie, że niektóre słowa właśnie z mojej młodości poumierały.
To jest tak jak z nami, ze społeczeństwem. Rodzą się dzieci i umierają, osoby starsze odchodzą. I tak samo jest ze słowami. Też się rodzą nowe słowa, inne umierają, odchodzą właśnie. I jeszcze inne, choć wciąż istnieją, to troszkę zmieniają swój wygląd. Czyli na przykład kiedyś słowa radio nie odmienialiśmy, dzisiaj już powszechnie odmieniamy to słowo. Bywa, że deklinacja czy koniugacja tego czy innego wyrazu się zmienia. Także wciąż jest ruch w tym języku, wciąż zachodzą zmiany. I to jest bardzo ciekawe.
I żeby się w tym wszystkim orientować, trzeba zaglądać do książek, trzeba czytać książki.
I nie bać się słowników. Ja zachęcam kogo mogę, kto tylko chce mnie słuchać, do tego, by zaglądali do słowników. Opowiadam, jak słowniki się od siebie różnią, jak można różnie o tym samym mówić. Choćby dwa takie najpopularniejsze słowniki języka polskiego, czyli inny słownik języka polskiego i uniwersalny słownik języka polskiego. To są zupełnie inne słowniki, choć wydawałoby się, że materia, którą opisują, jest taka sama. Podpowiadam dzieciom, że jest jeszcze coś takiego jak słownik poprawnej polszczyzny. Jedyny słownik, który notuje formy błędne i kontrastuje je z tymi właściwymi. Też kopalnia wiedzy, także mamy naprawdę z czego korzystać. Mamy co czytać, mamy skąd czerpać wiedzę, tylko trzeba chcieć, no i wiedzieć.
a ja się ciągle uczę i dzisiaj właśnie nauczyłam się, że można czytać słowniki.
Oczywiście, słowniki są fascynujące. Ja o słownikach napisałam wiele prac naukowych, o słownikach współczesnych i tych, które mają 100 lat, 200, a nawet 300, a nawet więcej niż 300. Także tak, to jest materiał badacza, no ale do tych słowników akurat wiem, że moi czytelnicy zaglądać nie będą. Niech zaglądają do współczesnych. Można czytać słowniki, można się ze słowników nawet wiele dowiadywać o świecie. Słowniki są świetnym materiałem do śledzenia stereotypów. W słownikach sprzed 50 lat kobieta jest wciąż tylko tą, mówię tutaj o zdaniach przykładowych obecnych w artykułach słownikowych. Kobieta jest tylko tą, która sprząta, gotuje, bawi dzieci, robi zakupy, mężczyzna odnosi sukces, mężczyzna pracuje. Tak, można świetne badania prowadzić. Pamiętam taki przykład dotyczący głosu i mężczyzna w słowniku, w takim 50-letnim słowniku ma głos wyszkolony, a kobieta ma głos piskliwy i nadmiernie go używa, bo jest gadułą na przykład. Także tak, w słowniku można znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji, ale to temat pewnie na długą rozmowę, mniej literacką, bardziej leksykograficzną.
Nie zgadzamy się z tymi dawnymi definicjami i nie było, pewnie wtedy kobiety nie pracowały w radiu.
Myślę, że pracowały, ale jeszcze świadomość była inna.
I miały piskliwy głos.
Niektóre tak, niektóre pewnie tak, ale ciekawe jest to takie skontrastowanie, czyli to samo hasło, ale przykład dotyczący mężczyzny jest zawsze pozytywny, przykład dotyczący kobiety bywa negatywny, a w każdym razie przedstawiający ją w gorszym świetle niż przedstawiony został mężczyzna.
I tak można byłoby jeszcze długo rozmawiać. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.